Spóźniłeś się nieco z tą książką, jak bardzo?
Tego nie wiem. Myślę sobie, że na pewno kilkanaście lat, chociaż to też jest względne, czy ja się spóźniłem. 10-15 lat temu ta książka zupełnie inaczej by wybrzmiała i być może też 10-15 lat temu nie wszyscy moi rozmówcy byliby gotowi opowiedzieć to, co mi opowiedzieli i pewne sprawy, pewne historie wyprostować, zdemistyfikować. To oczywiście nie był mój cel. Ja nie przystąpiłem do pracy nad tą książką z takim założeniem, to teraz wszystkim wam opowiem, że życie Janet Skibniewskiej nie wyglądało tak, jak ona je przedstawiała, albo że Jan Jakub Przegidewicz rzeczywiście był tym jedynym tatarskim pilotem, który przed II wojną światową skończył szkołę w Dęblinie. Nie, to się po prostu działo po drodze. Od rozmowy do rozmowy, od dokumentu do dokumentu, prawda okazywała się trochę inna niż ta, do której byliśmy przyzwyczajani, niż ta, do której sami Tatarzy siebie przyzwyczajali, mam wrażenie, ale też okazało się, że jest jednak w tej społeczności spora gotowość do tego, żeby powiedzieć, że było trochę inaczej niż dotychczas wszyscy myśleli, że jest.
Ja oczywiście cytuję jednego z swoich rozmówców, że za późno, proszę pana, za późno, jakby pan zadzwonił 10 lat temu, to żył jeszcze dziadek, on to by panu wszystko wyjaśnił, to tak jak z wieloma historiami, które próbujemy łapać do naszych mikrofonów i potem ewentualnie spisywać. Ale wielu z nas tutaj na Podlasiu ma takie skojarzenie, że Tatar to przede wszystkim wspaniała kobieta z tatarskiej jurty w Kruszynianach, Janeta Bogdanowicz. Ale ty opisujesz i wspomniałeś o niej, Janeta, właściwie Janet Skibniewską, to córka Ingusza i Tatarki, która walczyła w ruchu oporu polskiego. Co to za postać?
To jest postać, która mogłaby być bohaterką filmu fabularnego. Janet Skibniewska była niezwykle dzielną kobietą, która, mam wrażenie, w tę swoją dzielność i bohaterstwo trochę za mało uwierzyła, a ponieważ większość jej życia przypadła na drugą połowę XX wieku w Polsce, to też musiała, mam takie wrażenie, w pewien sposób zagospodarować tę przestrzeń tak, żeby jej życie było trochę bardziej znośne. To tak ogólnie, bez spoilerów.
To w takim razie nie róbmy spoilerów, ale ciekawa jest też historia Osmana Achmatowicza, wpisana w cały ten nasz wielokulturowy kontekst, szczególnie w czasie II wojny światowej. Tam były różne dramatyczne sytuacje, prawda?
Tak. Profesor Osman Achmatowicz to był znakomity chemik, który został profesorem jeszcze w roku 1939. Odziedziczył część rodowego majątku na Wileńszczyźnie i w czasie II wojny, po roku 1941, kiedy Wileńszczyzna znalazła się pod okupacją niemiecką, Osman Achmatowicz został zarządcą tego majątku, którego przed II wojną był właścicielem. I w pewnym momencie wraz ze swoją żoną, która pochodziła z polskiej, katolickiej rodziny, wraz z żoną zdecydowali, że przyjmą żydowską rodzinę z Wilna. Ta rodzina przyjechała, została ugoszczona w jednej z oficyn tego majątku. To byli państwo Holzmanowie, bardzo wykształceni ludzie, to klasa średnia. Natomiast jakiś czas później pojawiła się jeszcze jedna rodzina. Rodzina, ja znam jej nazwisko, natomiast żeby nie burzyć spokoju i żeby no też nikogo do końca bezpodstawnie nie oskarżać, bo mamy raptem jedną relację, która mówi o tym przykrym fakcie, o którym zaraz opowiem. Nazywam ją rodziną K. Te rodziny w pewnym momencie w Osmanówce równolegle są ukrywane, równolegle sobie żyją, natomiast po Holzmanów w pewnym momencie przyjeżdżają SS-mani. Holzmanowie oczywiście od razu giną. I już po II wojnie światowej, kiedy rodzina Achmatowiczów mieszka w Łodzi, i kiedy Osman Achmatowicz współtworzy Politechnikę Łódzką, potem zostanie rektorem, pani K, ta kobieta, która razem ze swoim mężem i dziećmi również w Osmanówce się schroniła w czasie wojny, przychodzi do profesora Achmatowicza z prośbą o pracę, ponieważ jej mąż odszedł od rodziny, zostawił ją z dziećmi, a tak w ogóle słyszy takie słowa profesor Achmatowicz, o czym opowiada mi współcześnie jego syn Selim Achmatowicz, a ten mąż mój to w ogóle wydał rodzinę Holzmanów, proszę pana, to bardzo zły człowiek. Więc mamy w tej sytuacji, jak w soczewce, te wszystkie dramaty, kwestie, które ciążą i na polskiej historii. Profesor Achmatowicz prawdopodobnie wyrzucił tę panią za drzwi. Przynajmniej tak podejrzewa Selim Achmatowicz, bo to też jest sprawa, o której się w domu Achmatowiczów za wiele nie opowiadało. Poniekąd ta moja książka jest książką o pamięci i tatarskiej pamięci, nie tatarskiej, wspólnej naszej pamięci, o tym, co my z naszą pamięcią robimy, bo mam wrażenie, że wciąż robimy za mało, żeby przechować to, co najlepsze. lepsze, ucząc się na tym, co jest nie do końca pozytywne.
Spisałeś sporo tych biografii i opowieści tatarskich. Wspomniana Janet Skibniewska przyznawała: jestem z krwi Polką w 20%, ale czuję się Polką. I teraz tak trochę uogólniając, przypomnijmy właśnie, że Tatarzy przez setki lat żyli wśród chrześcijan i zachowali swoją odrębność narodową i wiarę muzułmańską. Co o tym zdecydowało?
To, że zachowali swoją wiarę, myślę, że zdecydowała bardzo jednoznaczna decyzja wielkiego księcia Witolda, który pozwolił im zachowywać swoje zwyczaje, swoją religię w zamian za to, że Tatarzy będą służyć. Oczywiście ci Tatarzy, którzy przybyli w końcu wieku XIV do Wielkiego Księstwa Litewskiego, to była, byśmy powiedzieli, z dzisiejszego punktu widzenia ta grupa nieco bardziej uprzywilejowana niż ci, którzy trafili na przykład do korony jako jeńcy. Oni byli zmuszeni w dużej mierze do konwersji. Oni stali się chrześcijanami i myślę, że bardzo wielu ich potomków żyje dzisiaj we współczesnej Polsce, nie wiedząc o tym nawet, że są potomkami Tatarów, zmienili już nazwiska, odeszli już dawno od swoich zwyczajów, od swojej religii. Jakaś taka otwartość zdecydowała o tym, że Tatarzy po prostu są, kim są, a także ich niezaprzeczalne atuty, bo Tatarzy przecież zostali zaproszeni przez Witolda, czy też przygarnięci, zanim jeszcze stali się sławni w związku z ich sukcesami podczas bitwy pod Grunwaldem. Tutaj ich podstawowa funkcja polegała na bronieniu granic Litwy przed krzyżakami i przed Moskwą. To była sama końcówka wieku XIV. Ten ich wyróżnik w pewnym sensie zdecydował o tym, że byli postrzegani jako bardzo silna i jednolita grupa, a dzisiaj myślę sobie postrzegamy ich tak, być może przez pryzmat tego, że są cały czas inni. Też z takiego bardzo fizycznego punktu widzenia, chociaż to jest ostatni czynnik, który ja bym jakkolwiek wskazywał, natomiast psychologicznie to może być uzasadnione. Tatarów widać. Tatarzy się wyróżniają i myślę, że przez ostatnich 50 lat, kiedy Polska była dość jednolitym krajem, Tatarzy stanowili taki trochę papierek lakmusowy naszej różnorodności. Byli w pewnym momencie, jeden z moich rozmówców używa tego określenia, takim buńczukiem, którym sobie można było pomachać, że jesteśmy tolerancyjni, że bardzo cenimy różnorodność. Tatarzy byli poręczni, bo też i tego złego Niemca przegonili spod Grunwaldu, to też i PRL-owska narracja historyczna wykorzystywała skwapliwie i na tym antyniemieckim nurcie bardzo dużo rzeczy próbowała osiągnąć, więc to się ze sobą spotkało. Oczywiście fakt, że Tatarzy byli również blisko Piłsudskiego i elit sanacyjnych, był pomijany skwapliwie, o czym dzisiaj się przypomina. No, Tatarzy pełnili w każdym okresie historii Polski ważne funkcje, byli blisko dworu, byli blisko władzy, działali również zakulisowo i z tego została bardzo, myślę, piękna tradycja. No i dzisiaj wszyscy z tego korzystają, mam takie wrażenie. To jest taki filar bardzo dobrej pamięci o Tatarach i bardzo dobrego ich obrazu wciąż. Jeśli ktokolwiek miałby skojarzenia negatywne, to są jak strasznie stereotypowe, to znaczy zły Tatar, który strzela do trębacza w czasie najazdu na Kraków w połowie XIII wieku. Ewentualnie ten obraz utrwalony przez Sienkiewicza, myślę tutaj o Azji. To jest ten zły Tatar, ten Tatar, który zdradza, ten Tatar, który grabi, który gwałci. Natomiast cała reszta to są całkiem pozytywne skojarzenia i bardzo taka, myślę, duża sfera komfortu dla samej tatarskiej społeczności.